Witam was serdecznie, cieszę się, że mogę być znowu w takiej wspaniałej rodzinie, jaką jesteśmy. Mamy tego samego Ojca, swojego Boga i niech mu będzie chwała za to. Cieszę się z tej pieśni, którą wykonała żona. Nie wiem, czy wiecie, chyba kiedyś raz mówiłem, że ona tą pieśń specjalnie ułożyła. To jest jej pieśń, jak się wybieraliśmy do Stanów. Specjalnie coś z tym country, bo to Amerykanie tym żyją, taką melodią. I także też Bóg dał jej taką mądrość, że mogli. Ja też bardzo lubię tą pieśń. A też to, co ona śpiewała w tej pieśni, w tym psalmie, i to, co powiedziała, również będzie też treścią i mojego przemówienia. Abyśmy się zachęcali, abyśmy jako chrześcijanie popatrzyli nie tylko na siebie, ale troszkę szerzej. Ja wiem, że w chrześcijaństwie najważniejsze, żeby dbać o swoje własne życie, o naszą relację z Panem Bogiem, bo to jest celem chrześcijaństwa. Judaizm natomiast, jego celem to jest zbawienie całego narodu, bo to jest właśnie główna dewizja judaizmu. Chrześcijaństwo, indywidualne życie, judaizm, jeden naród wybrany. Natomiast muzułmanie, wiecie, ich celem jest, że cały świat musi być zewangelizowany i oni nie spoczną, dopóki nie zdobędą całego świata. Takie mają założenia i gotów oddać życia, żeby zdobyć cały świat. Ale dzisiaj ja chciałbym, żebyśmy może tą główną zasadę chrześcijaństwa, którą pielęgnujemy, naszą relację z Bogiem, poszerzyli jeszcze o jedną taką prawdę biblijną, a temat przemówienia zaczerpnąłem właśnie z listu apostoła Pawła do Galacjan, tam z 6 rozdziału, przeczytam kilka wierszy, od 2 czytam Boże Słowo z listu do Galacjan, 6 rozdział, 2 wiersza. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnijcie zakon Chrystusowy. Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał za uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Dotąd Boże Słowo. Czyli moim tematem będzie dzisiaj przemówienia mojego, jedni drugich brzemiona noście. Już była zachęta również w tej pieśni. My u nas w Katowicach w miesiącu październiku cały czas mówiliśmy o Kościele i w ostatnią niedzielę też kilkoma myślami się podzieliłem na ten temat, którym będę się chciał z wami dzisiaj dzielić. Apostoł Paweł tutaj pisze do Galacjan, jedni drugich brzemiona noście. On pisze do zboru w Galacji. Nie wiem, czy sobie zdajemy sprawę, że listy były napisane do ludzi wierzących, do zboru. Wszystkie listy, zdajemy sobie sprawę z tego chyba. A objawienie Jana do kogo było pisane? Jan do kogo pisał? Do zborów. A cały testament, jak myślicie, do kogo jest napisany? Do ludzi wierzących czy do niewierzących? Ciekawe, prawda? Ale to może uda mi się może do tego tematu może wrócić. Ja kiedyś mówiłem chyba wam też tutaj o małym chłopcu, który był kaleką, który nie mógł chodzić na własnych nogach, ale bardzo lubił grać w piłkę nożną. I miał starszego brata. I ten starszy brat, kochając swojego braciszka, brał go na ramiona i razem z nim biegał po boisku i grał w piłkę. Przychodziła pewna niewiasta, kiedy to zobaczyła, podeszła do niego, mówi, ale ty biedaku, dźwigasz ciężar na plecach. A ten tak popatrzył na nią zdziwiony, mówi, proszę panią, to nie jest ciężar, to jest mój braciszek. Kochani, to nie jest ciężar, to jest mój braciszek. Co było motywacją tego chłopca, takiego postępowania? Skąd on miał tyle siły, ażeby biegać po boisku z braciszkiem na plecach? Odpowiedź jest prosta. Miłość. On tak bardzo miłował swojego braciszka, kolegę, że mu nie było ciężko z nim grać w piłkę, bo wiedział, jaka radość, jaką frajdę ma ten jego młodszy braciszek. Gdzie dzisiaj możemy znaleźć źródło takiej braterskiej miłości? Takiej miłości, która pomoże nam znosić brzemiona jedni drugich. Pisze, jedni drugich brzemiona noście. Specjalnie powiedziałem słowo znosić, dlatego że my często jako chrześcijanie w myśl poprawności politycznej, w myśl bycia chrześcijanami wiele rzeczy znosimy. I czasem ciężko nam jest z tym, ale to znosimy. Czy o to Bogu chodzi? Żeby nam było ciężko, żeby nam życie uprzykrzyć. Zobaczcie, deszcz przestał teraz padać. A gdy szliśmy tutaj i się wybieraliśmy od rana, lało. Ja od Katowic jadąc cały czas jechałem w deszczu. I tak się zastanawiam teraz, gdy patrzę na was, czy wy się chętnie schodzicie, jak jest deszcz, czy jak jest pogoda. Czy jak jest pogoda, to może idziemy w góry, tak na wycieczkę. Dzisiaj wybraliśmy się do kościoła, bo nie bardzo jest w góry. Jakie jest źródło noszenia jedni drugich w miłości? Nie znoszenia. Wiele cierpień ludzie znoszą dzisiaj. Bardzo modna jest sytuacja, jest nagłośniana sprawa, jest molestowania. Molestowania, prawda? Niewiasty wreszcie opowiadają, odkrywają. I ktoś powiedział, że prawie każda niewiasta była czy jest molestowana na świecie w różny sposób. I te niewiasty znoszą to jakoś, prawda? No bo ma szefa natrętnego, który jej dokucza, no ale cóż ona ma zrobić, biedna, jak ma na utrzymaniu dzieci, prawda, rodzinę i tak dalej, i tak dalej. Czy my jako chrześcijanie, mocne pytanie, praktyczne pytanie, nosimy ciężary, brzemiona jedni drugich, czy znosimy te ciężary? To jest mocne pytanie. Pytanie dla samego mnie. Ja głównie się zajmuję duszpasterstwem, pomocą różnym ludziom. I to jest, największą radość mi to sprawia. I chciałbym dzisiaj pomóc wam, aby chrześcijaństwo nasze było nie ciężkie do zniesienia. Niektórzy obserwując nas z zewnątrz, tak kiwają głowami i współczują nam. Współczują nam, bo im się wydaje, że nam tego nie wolno, tego i tamtego nie wolno. A jeszcze jak zobaczą nasz stosunek, prawda, często nasze miny, naszą radość z tego, że jesteśmy chrześcijanami, to nie mają żadnej zachęty. Jak będziesz komuś lżej, to będzie tobie lżej. Ty będziesz bardziej zadowolony, bo wtedy ten ktoś stanie się bardziej dokuczliwy, bardziej ciężki do zniesienia, jeżeli mu pomożesz. Pamiętam kiedyś, może z 30 lat temu, kiedy u nas w kościele może dwie osoby tylko miały samochody, to senior pastor, mój teść, oczywiście bardzo praktyczny i mądry człowiek, mówi, ja bym się modlił, żeby jak najwięcej ludzi miało samochody w kościele. Nie wiem, czy Piotrek to pamięta, bo wtedy ja bym częściej jeździł, samochodem bym częściej jeździł, bo by więcej ludzi, jakby więcej ludzi miało samochody. On miał takie podejście i tak uczył nas, tak nas wychowywał. Znamy takie przysłowie, pomagając innym, pomagasz samemu sobie, prawda? Znamy to, a jak nie znamy, to uświadommy sobie, że my najczęściej pomagamy sobie, pomagając innym. Pamiętamy też po taką prawdę Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, 41 wiersz, jeżeli ktoś przymusza cię, ażeby szedł z nim jedną milę, idź z nim dwie mile. To jest znane w chrześcijaństwie jako zasada drugiej mili. A polega ona na tym, że tą pierwszą milę to często jesteśmy przymuszeni, żeby przejść z tym. Bo on nas przymusza, albo sytuacja nas zmusza, albo my jesteśmy przymuszeni, albo my sami czynimy coś z przymusu, nie z własnej woli. I to nie jest właściwe w chrześcijaństwie, bo to nam jest ciężko przede wszystkim. I Pan Jezus mówiąc to, idź z Nim tą drugą milę, wtedy już ty z własnej inicjatywy idź. Zrób coś z własnej inicjatywy i wtedy już nie będzie ci ciężko. Wtedy będziesz miał satysfakcję, radość i zadowolenie. To tak jak jest takie też przysłowie czy powiedzenie, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. To jest trochę dziwne, bo prawda, im więcej jem, no to ja już bardziej jestem mniej syty przecież, zobaczcie. Jak to jest, że apetyt rośnie w miarę jedzenia? Czyli im więcej coś jem, to tym bardziej to lubię, może w ten sposób. Ja podałem taki przykład u nas w kościele, o papryce. Ja nie potrafiłem przełamać się do jedzenia papryki i arbuza. Dwie rzeczy. Ojej. Już studentem jak byłem, pamiętam na zlocie ogólnopolskim w Warszawie, kiedy cała młodzież się zjechała, a wtedy młodzież się mieściła z całej Polski w jednym zborze. Tyle nas było tylko wtedy, chrześcijan i młodzieży wierzące. I tam poczęstunek był oczywiście na stole, na talerze kanapki. Na każdej kanapce było kawałek papryki. Wow, a ja byłem głodny. Próbowałem te papryki porzucać z tych kanapek i jeść bez tej papryki, ale ten chleb był tak przesiąknięty tą papryką, że wiecie, to był taki przełomowy okres. Ale potem, jak już pomału się nauczyłem tą paprykę jeść, to w tamtym roku ja już jeden worek kupiłem papryki na giełdzie i przerobiłem, a w tym roku, nie wiem czy widziała może nasza pastorowa tutaj, w tym roku 4 worki już kupiłem i przerobiłem i tą paprykę na różny sposób. Między nami taki ketchup zrobiłem z papryki, inne rzeczy. Ciągle chciałbym, żebyśmy sobie uświadomili, jak ważne jest, prawda, coś zacząć, nawet jak coś nie lubimy. Nawet jak to wygląda poprawnie politycznie, ale żebyśmy mieli właściwy stosunek do tego, jeżeli za tym stoi Bóg. Biorąc tutaj Boże Słowo mówi, gdy czytaliśmy, jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. O, czyli my jesteśmy w stanie wypełnić zakon Chrystusowy. Jeżeli co? Jeżeli będziemy brali brzemiona jedni drugich. Jaki jest inny zakon oprócz Chrystusowego? Najkrócej mówiąc, zakon Mojżeszowy. Zakon Mojżeszowy. I ten zakon Mojżeszowy, to do dzisiaj niektórzy próbują go wypełniać i to nawet nie tylko Żydzi. Ale nikt z ludzi wiemy, że nie był i nie jest w stanie go wypełnić, tego zakonu, bo i nie ma potrzeby. Bo Pan Jezus Chrystus go wypełnił już 2000 lat temu i dał nam nowy zakon. Pan Jezus Chrystus, zakon Chrystusowy albo prawo Chrystusowe. Jest to prawo miłości tak zwane. I to jest właśnie istotą chrześcijaństwa, gdzie wiara i miłość, właśnie one działają pod wpływem Ducha Świętego. I to musimy sobie mocno uświadomić, zrozumieć i w tym kierunku się rozwijać. I to prawo jest przeciwne prawu mojżeszowemu, bo ono było oparte na wykonywaniu zakazów i nakazów. I wiecie, do czego to prowadziło? To doprowadziło do tego, że ci, którzy je przestrzegali, szczególnie faryzeusze i uczeni w piśmie, oni byli już wyzuci jakby z miłości. Dla nich najważniejsze było to prawo, które Mojżesz nakazał wykonywać. Kto pamięta 8 rozdział Ewangelii Jana? Tam jest o niewieście złapanej na cudzołóstwie. Zobaczcie ci pobożni Żydzi, z jaką satysfakcją, z jaką radością przychodzą do Jezusa, przyłapali niewiastę. To nie tak łatwo prawdopodobnie było przyłapać. Musieli wiele zabiegów uczynić, prawda, żeby ją przyłapać na jawnym uczynku cudzołóstwa. I wreszcie ją przychwycili. W swojej gorliwości, w swojej religii, zadowoleni, biegną do Chrystusa. Panie, zobacz, przyłapaliśmy ją na cudzołóstwie. Tak działa zakon, zakon mojżeszowy. I co Pan Jezus mówi? No dobrze, kamienujcie ją w takim razie, jeśli jesteście bez grzechu. Proszę bardzo, kto pierwszy nie rzuca w nią kamieniem? Wiem, jak to się skończyło. Wszyscy odeszli. Nikt nie miał odwagi, ażeby rzucić w nią kamieniem. Czyli Jezusowe prawo podkreśla, zobaczcie, ten wewnętrzny aspekt, czyli życie według ducha, jest to prawo wiary, miłości i wolności. I w liście do Rzymian, 8 rozdział, apostoł Paweł nam pokazuje, na czym to polega właśnie. 8 rozdział od wiersza 2, list do Rzymian zacytuję. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. My ciągle mamy tendencje takie postępowania według ciała. To polega na tym, że my ciągle, a diabeł nam w tym pomoże, chcemy uczynić coś siebie, że ja coś potrafię, że ja coś mogę. I to prowadzi do pychy często. I to, jeżeli diabeł nie namówi człowieka, żeby kradł, zabijał, no to go wtedy pokaże, zobacz, ty już teraz jesteś kimś, jesteś lepszy, prawda? Bo już coś więcej umiesz, coś więcej wiesz. O jeden rozdział nawet przeczytałeś może w Biblii, no już jesteś mądrzejszy od swojego brata. Tak działa właśnie to prawo śmierci, a nie prawo ducha. Jedni drugich brzemiona noście. To będę chciał podkreślać. Pan Jezus powiedział: nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, po tym poznają wszyscy, żeście uczniami moimi. Kiedyś pokazywałem właśnie prawdopodobnie też u was, na czym to polega. Ale gdy my dzisiaj spojrzymy wokół siebie, to możemy stwierdzić, że ta cnota miłości jest często taką złudną cnotą. Co jest główną przyczyną zamierania dzisiaj tej cnoty, tak zwanej cnoty miłości? Ja podkreślę odważnie i jasno, że to właśnie brak ustawicznej i naszej intensywnej więzi z Panem Jezusem Chrystusa. Z Panem Jezusem Chrystusem, naszej osobistej więzi, naszej zażyłości z Nim, a także często nieznajomość Ducha Świętego, naszej duszy, którego działaniem jest wytworzenie owocu Ducha Świętego. A pierwszą cechą tego owocu to jest co? Miłość. Ten list, który cytowałem do Galacjan, 6 rozdział, w 5 rozdziale, tam na tej samej stronie od 22 wiersza czytamy: owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, szczemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Jeżeli my potrafimy nauczyć się żyć właśnie w tym nowym zakonie, zakonie Chrystusowym, to zobaczcie, to jesteśmy wolnymi ludźmi. A te słowa, komentując apostoła Pawła, który mówi: jedni drugich brzemiona noście, jeden właśnie z ojców Kościoła tak powiedział, że kochając Chrystusa, łatwiej znosimy słabości innych. Również tych, których jeszcze nie kochamy, ponieważ nie czynią dobrych uczynków. Kochając Chrystusa, łatwiej znosimy słabości innych. Pamiętacie z Czerwonych Gitar taką piosenkę kiedyś, starsi? Ja dla ciebie, jak tam mogę wszystko, nawet kilo wiśni zjeść pestkami, tak? A ty teraz nie chcesz mnie. W imię miłości, prawda, potrafimy wszystko niby zrobić. To właśnie miłość, ale miłość Boża, wlana w naszych sercach, ona pomaga nam do prawdziwego znoszenia czy noszenia ciężarów jedni drugich. I właśnie w tym kierunku prowadzi droga naszego wzrastania w miłości. Byłoby błędem sądzić na przykład, że najpierw musimy się zaangażować w jakąś działalność humanitarną czy społeczną, wyłączając miłość Boża, miłość Boga. Ludzie niektórzy tak praktykują, ale my jako chrześcijanie musimy wiedzieć i nie zaniedbywać Chrystusa z powodu troski o bliźniego, który często jest złożony niemocą, i to właśnie ze względu na Chrystusa mamy kochać tę osobę potrzebującą. Nie dlatego tylko, że z ludzkiego punktu widzenia mu współczuć, bo wtedy dużo łatwiej się zniechęcimy i dużo szybciej. I gdy popatrzymy na Jezusa Chrystusa, to Jego więź, zobaczcie, z Bogiem, który poniżył samego siebie, nie słabła. A więc dzięki temu, że miał coraz tą więź z Panem Bogiem, on wtedy mógł uniżyć się, prawda, aż do postaci sługi. Do miłość, mogę tak powiedzieć, że miłość szuka utożsamienia się z umiłowaną osobą. A gdy zjednoczymy się z Chrystusem mocno w miłości, to wtedy zobaczymy, że nasze pragnienia jakby automatycznie zaczną zwracać się do innych ludzi. Bo przecież Pan Bóg też tych innych ludzi kocha i miłuje. I o to Panu Bogu chodzi. I po to też my jesteśmy właśnie w chrześcijanie. Czyli można by powiedzieć, że Chrystus stawia nas przed takim wyborem. Nie chcę powiedzieć, że przed ostatecznym wyborem, że albo my nasze życie zmarnujemy, żyjąc dla siebie egoistycznie, albo oddamy nasze życie, oddamy wszystko na służbę dla innych. Sam Pan Jezus Chrystus mówi w Ewangelii Łukasza, 9 rozdział, wiersz 24, kto chce życie swoje zachować, utraci je. Prawda? Jakie tutaj dziwne i trudne sprawy. A kto chce zyskać, prawda? A kto utraci życie swoje, dla mnie ten je zyska. To są wielkie Boże słowa. Kiedyś na przykład łatwo było, może łatwiej, inne były czasy, to jeszcze ja pamiętam, kiedy z pomocą przychodzili sąsiedzi jeden drugiemu. Prawda? Czy ktoś dom budował, czy inną sprawę. Bardzo chętnie jeden drugiemu pomagał. Jeden potrzebował drugiego. Jeden od drugiego był bardzo zależny. Ale dzisiaj coraz powszechniej spotykamy się z jakimś takim zobojętnieniem na potrzeby ludzi żyjących wokół nas. I to również ja myślę o sobie mówię i może i o nas chrześcijanach. Coraz częściej jesteśmy takimi anonimowymi mieszkańcami naszych wielkich osiedli, blokowisk. Zbyt zabiegani i nieświadomi krzywdy ludzi bądź samotności ludzi z naszego najbliższego otoczenia. W bloku mieszka 200-300, u nas w jednym bloku tam 2,5 tysiąca w Katowicach mieszka ludzi. To jak na porządnej wiosce już, prawda? I ludzie kompletnie nie znają się. W tamtym tygodniu byli u nas dwaj goście, misjonarze z Armenii, dwaj bracia, bliźniacy. I on opowiadał, jak kilka lat temu tam w jednym z mieście Wachen było trzęsienie ziemi, 25% zniszczonego było miasta, wiele ludzi zginęło i było bardzo dużo sierot, dzieci zostało i ludzi starszych, samotnych. Ale mówi, u nas do tej pory nie powstało żadnego żłobka ani domu starców. Jak to? No mówię, no normalnie tymi dziećmi i tymi ludźmi zajęli się ludzie z najbliższego otoczenia. Pobrały rodziny te dzieci, tych starców, albo dalsi krewni, albo normalnie sąsiedzi i znajomi. I nie było potrzeby, żeby powoływać jakieś, prawda, domy opieki dla staruszków, czy zastępcze dla dzieci, czy domy dziecka, bo ci ludzie się tym zajęli. I on powiedział więcej, bo oni służbę wykonują w Iraku, w Iranie, a też w Turcji. Są prześladowani, teraz się przenieśli do Turcji, bo tam już nie mają prawa wjazdu. Mówi, tam u nas, mówi, nie ma ludzi samotnych. Problem samotności nie istnieje. Że na wschodzie nie istnieje problem samotności. Tam są wszyscy przygarniani przy swoich najbliższych otoczenie i żyją. A my w cywilizowanym świecie, zobaczcie, tak prawdę mówiąc, to co drugi to jest samotny. Ja czasem z małżeństwami rozmawiam w mojej pracy duszpasterskiej. Żyją niby razem, a są oddzielni, są samotni. Jaka tragedia. Oczywiście, ten temat może, o którym mówię, to trudno pogodzić z duchem czasu, który dzisiaj istnieje na jakiejś takiej płaszczyźnie międzyludzkie, jedni drugich brzemiona noście. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj bardziej może byśmy się zgodzili, że można by stwierdzić, że dzisiaj w relacjach takiej międzyludzkiej są takie sytuacje, że jeden drugiego, prawda, nie za bardzo znosi, nie za bardzo wie, o co tu chodzi. Jak zachować się wobec drugich, jak porozumiewać się dzisiaj, albo jak ścierpieć jeden drugiego, można by powiedzieć. Wczoraj wróciłem ze wsi, mieszka człowiek samotny, 85 lat ma. 60 lat temu brat go odwiedził z jakiejś okazji rodzinnej, jako się pobili, uderzył go, że on się zakrwawił, ten brat we strachu wyjechał i już nie wrócił do dzisiaj. Się nie widzieli ani razu. 60 lat temu nie umieli jakoś się dogadać. Tamten już brat umarł. On sam siedzi w dużym domu, mieszka samotnie, starszy człowiek, 85-letni. Nasze zachowanie powoduje reakcję u innych osób, u tych drugich, jedni drugich brzemienności. I obojętnie, czy my się zachowujemy pozytywnie, czy negatywnie. Występuje tak zwane oddziaływanie zwrotne, taka reakcja łańcuchowa i albo pozytywna, albo negatywna. I musimy sobie powiedzieć szczerze, że duch tego świata albo duch tego czasu, o którym mówię, dzisiaj natknął ludzi taką zasadą, że jedni przeciwko drugim, jedni na drugich, albo strachem jedni przed drugimi. Jakiś sposób boi się ktoś kogoś. I to jest nieuzasadniony sposób, nieuzasadniony nawet powód, a ludzie zaczynają się bać jedni drugich. Nie ma odwagi pójść porozmawiać. To jest i w czasem, i w rodzinach, i w sąsiedztwie, czy w zakładach pracy, czy wszędzie, którzy żyjemy. I do dzisiaj właśnie na świecie dzieje się tak, że w poszczególnych krajach, miastach, czy rodzinach, czy kościołach, to jest właśnie koszmar cywilizacji, jest to określane. Ta atmosfera, która się dzieje. I ja bym mógł powiedzieć, że wypełnia się słowo prorocze, o którym mówi Boże Słowo, że a to wiedz, że w ostatecznych czasach nastaną czasy trudne, ludzie będą bowiem samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, buźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni. List drugi do Tymoteusza, 3 rozdział i od 1 wiersza. Kto w takim razie dzisiaj jest w stanie zatrzymać jakby tą taką spiralę, prawda, rozwijającego się zła? Żydzi by powiedzieli, że chcieliby może rozerwać szaty, prawda, na znak tego, co się dzieje, jak z tym zrobić, na znak może rezygnacji. Ale my nie musimy rezygnować jako chrześcijanie. My wiemy, prawda, że nad tą sytuacją trochę beznadziejną w świecie słychać może za słabo dzisiaj słowa Ewangelii, Ewangelii Jezusa Chrystusa z tą wieścią właśnie, że inny duch powiewa nad chrześcijaństwem, nad nami. My może sobie nie zdajemy sprawy z relacji, jakie my mamy ze sobą, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego. Ja się wspaniale czuję, ja większość czasu spędzam wśród ludzi wierzących. Ale lubię z takimi osobami skrajnie, prawda, niebezpiecznymi się spotykać i rozmawiać. I to mi się wydaje, że to jest całkiem inny świat. Ja tego nie umiem zrozumieć. Bo dzięki Bogu się wychowałem od dziecka w takiej atmosferze dobrej, rodzinnej, chrześcijańskiej, takiej tradycyjnej, naszej ewangelicznej, pentekostalnej nawet. I dla mnie ten świat się wydaje normalny. Ale się okazuje, że ten nasz świat jest bardzo mały. Popatrzmy na miasto Żywiec, prawda? Ilu nas jest tutaj? Popatrzmy na naszą Polskę. 1 promil, około 1 promila tylko jest 1 tysięczna, prawda, ludzi, którzy wierzą w Ewangelii. Jest duch nie z tego świata pochodzący, duch wszechmogący. Właśnie treść zwiastowanej Ewangelii, którą zwiastujemy, to jest wspaniała możliwość całkiem nowych, innych stosunków międzyludzkich, nowych relacji. Czy takie coś jest możliwe w świecie? Tak, to jest możliwe, ale tylko wtedy, gdybyśmy mogli zastosować słowa Ewangelii. Oczywiście, jak wiemy, że zło na świecie rozpoczęło się od jednego człowieka. To się zgadzamy, znamy, pamiętamy, jak to było z Adamem i Ewą, prawda? I to stało się takim globalnym koszmarem dzisiaj na całym świecie. Również powrót teraz do osiągnięcia uzdrowienia tej sytuacji też musi się od kogoś rozpocząć. A kto to może, czy musi zapoczątkować? To jest dobre pytanie. W jaki sposób to uczynić? Pan Jezus Chrystus daje wspaniałą, doskonałą receptę na tą sytuację. Dla każdego człowieka, który jakby się zdecyduje, aby postawić z powrotem na Boży porządek na nogi. I tą receptą to jest najprostsze Boże Słowo z Mateusza 7 rozdział. A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to wy im czyńcie. My znamy te bardzo dobrze słowo, prawda? Ale pomyśl tak naprawdę, gdyby tak było. No cokolwiek byś sobie zamarzył. No co? No na przykład, żebym ja ciebie zaprosił do Katowic, tam gdzieś i pokazał ci miasto, jak tam ludzie żyją w wielkim mieście, a może nocą jeszcze wyjść, zobaczył, jak tam na tej ulicy Załęże, jaka tam jest bonanza, jak tam się tłuczą, jak tam policja ściga sygnały, jak się biją. Moi wnuk i wnuczka frajdę mają, mieszkają na drugim piętrze i obserwują czasem, zawsze mi relacje znają, jak to tam się biją, jak ten go z nożem gonił, jak policja ich ścigała, prawda? Może chciałbyś, żebym ja cię zaprosił. Okej. Okay. Co Biblia mówi? Ja chcę, żebym... Zaproś ty, prawda? Chciałbyś, żeby pastor cię zaprosił na kawę? Zaproś pastora najpierw na kawę. Chciałbyś, żeby ktoś ci dał jakiś prezent może? Ile ty prezentów dałeś ludziom wokół siebie? To Pan Jezus Chrystus mówi tu wyraźnie i to znamy. Co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, wy uczyńcie to najpierw. Wiecie, świat by się zmienił prawdopodobnie. Świat by się na pewno zmienił, gdybyśmy wszyscy tą zasadę zastosowali. Świat by był całkiem innym. Ale wiemy, że tak się nie stanie to od razu. To się nie stanie w jednej chwili. Ale my, którzy wprowadzamy w życie te zasady, to możemy się spodziewać tej radykalnej zmiany od naszego otoczenia chociażby. Na sam początek. Czy tak jest? No jest tak, to jest prawda i to działa. Wiecie, ziarno, zanim wzrośnie, zasiane, wymaga trochę czasu. A więc zacznijmy siać, zacznijmy coś robić. Mi na przykład jest bardzo łatwo, ja świadomie lubię komplementy ludziom prawić. To może to tak brzmi po świecku, komplementy, prawda? Ale nie komplementy, mówić prawdę. Na przykład powiedzieć niewieście, że wspaniale Bóg ciebie stworzył, pięknie wyglądasz. I to nie jest molestowanie, być może niektóre ustami to zarysowały. Powiedzieć dla was, powstań na przykład, zobaczcie pastora waszego, powstań pastorze na chwilę. No zobaczcie, jak on jest przystojny, obróć się do góry. Jaki piękną ma marynarkę, jaką piękną ma koszulę. Ja jeszcze po staromodnemu się, a on już nowoczesny, jaki pastor. Prawda, wspaniałe jakie. I wiecie, i to jest bardzo wspaniałe. Ja chciałbym może zaproponować, abyśmy dosyć praktycznie podeszli do naszego chrześcijaństwa, to, co, o czym żona właśnie nasza śpiewała, które dotyczą szczegółów naszego postępowania wobec innych. I to, co na przykład wyliczę tutaj kilka miejsc Bożego Słowa, to nie jest jakiegoś poradnika psychologicznego, który zaczepnąłem, ale z Bożego Słowa wskazówki bardzo praktyczne i sprawdzone w naszym życiu. Rzymian 12 rozdział. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Na drugą część tylko zwrócę uwagę dla skrócenia czasu. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Ja powiedziałem dla jednego brata właśnie w tamtą niedzielę. Ja kilka lat, gdy go spotykam, zawsze mówię mu, prawda, że cieszę się, że go spotkałem, że znowu ma świetny krawat. I po kilku latach on zaczyna teraz, gdy mnie wita, wyprzedzać mnie. I dosłownie my się wyprzedzamy teraz w okazywaniu sobie szacunku. Otworzy drzwi, patrz, proszę bardzo, proszę, niech brat wejdzie. Przecież to dużo nie kosztuje. Ale słuchajcie, to nie jest mój wymysł ani jakiejś psychologii. Miłością braterską jedni drugich wyprzedzają się wzajemnie w okazywaniu szacunku. No w jaki sposób chcesz okazać szacunek dla brata, dla siostry? Może trzeba wiele innych rzeczy uczynić. Ale najważniejsze, potem powiem, jest pobudka nasza, motywacja. Z jakiej motywacji to czynimy? I gdy moje serce będzie wyrażone, wypełnione miłością Bożą, wylaną przez, napełnioną przez Ducha Świętego, to nie będę miał problemu jako pierwszy okazać szacunek komuś, ukłonić się, pozdrowić, podać rękę, zapytać o powodzenie, mówić dobrze o drugiej osobie, pragnąc jej powodzenia i szczęścia. zacznij to. O tym wiemy. To mówi Boże Słowo. To nie jest wstyd. To jest biblijna zasada. A druga na przykład. Rzymian 15, rozdział 7, wiersz. Przyjmujcie jedni drugich, tak jak Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. Jedni drugich, tutaj mówi Boże Słowo. Tam znowu mamy jedni drugich miłować i wyprzedzać się. Czy chętnie na przykład widziałbyś osobę w twoim towarzystwie, pomimo różniących się poglądów, czy sytuacji materialnej, czy też może wykształcenia, czy ta druga jest cenna w twoich oczach? Czy tak podchodzimy do osób? Czy czasem te osoby traktujemy jako zło konieczne, których spotykamy? No bo idę akurat ta osoba i co mam zrobić? Przejść na drugą stronę ulicy? Tu może łatwiej. W Katowicach nie tak łatwo, bo jest taki duży ruch, że nie tak łatwo nawet przejść na drugą ulicę, jakbyś chciał jakiś unik zrobić. Chyba, że masz sklep zaraz po prawej stronie, że możesz wejść do tego sklepu na chodniku blisko. Galacjan 5:13. Ale służcie jedni drugim w miłości. Jedni drugim w miłości mamy służyć. Miłość wyrażona w działaniu. Bo cóż to jest miłość innego jak nie czyn? Miłość to nie jest jakieś emocje, uczucia, tak jakbyśmy się nauczyli, ale miłość jest czynem. Jest czynem w działaniu pozytywnym w stosunku do drugich, których miłujemy. To znaczy, że być do dyspozycji dla dobra tych drugich. Bez względu na poniesione koszty. To proste chyba, nie potrzeba tutaj większej interpretacji. Czy prezencie jakiś kupić, to jakiś koszt jest dla ciebie. Ale jak zaczniesz siać, to potem oczekuj tego samego. Nie bój się. Jeżeli zasiejesz pieniądze na misję, Bóg ci pobłogosławi materialnie. Jeżeli zasiejesz miłość, będziesz zbierał miłość. Jeżeli będziesz siał uprzejmość, grzeczność, doczeka się. Tak jak ja po wielu latach już dwóch troszkę zaczyna nas naśladować, ale z tym jednym to autentycznie wyprzedzamy się w okazywaniu szacunku. Czy to jest chrześcijaństwo? Słuchajcie, to jest właśnie prawdziwe chrześcijaństwo. Inni to zauważą potem. My nie robimy to na pokaz, nie robimy to z własnego egoizmu, ale dlatego, że Pan Bóg takie sprawy zachęca nas i uczy. Galacjan 6, rozdział 2, wiersz czytałem, jedni drugi brzemiona noście, prawda? To nie chodzi o to, żeby bagaż wziąć komuś, przenieść, czy pomóc kogoś zanieść zakupy do domu, chociaż też to jest wspaniałe. Oczywiście, w mieście jak podejdziesz, czy mogę pani, ja już mnie próbowałem ponieść, czy osoba wystraszy, boi się, prawda, no powierzyć, prawda, swoje zakupy kochane. A jeszcze nie daj Boże, jak tam sukienkę sobie jakąś kupiła kobieta i ma w tej torbie, prawda, to ona się wystraszy, bo na pewno nie pozwoli. Ale trzeba prosić Boga o mądrość, żeby Bóg też przemówił do osoby, do serca, żeby to było nie z naszego egoizmu, czy za reklamowaniu samego siebie, ale żeby to było Boże. Nauczyć się towarzyszyć ludziom w współczuciu, w bólu, doradzać im, jak załatwić trudne sprawy, pojechać z nim gdzieś. Ja pamiętam, taki alkoholik się nawracał, miał w 16, nie wiem, czy ty, Piotr, nie było ciebie, Piotr, w 16 bankach miał pożyczki, ponad 32 tysiące. Ja chyba z 2 lata jeździłem z nim po różnych bankach, po całym województwie prawie. I wszystko pospłacał, pracuje do dzisiaj, z członkiem naszego zboru, ale to czekało dużo, dużo wysiłku, dużo trudu. A żeby pomóc mu właśnie, być z nim w tych jego trudnych sytuacjach. Dla niego to tylko pić, prawda, już było celem wyjścia i koniec. Nikt nie wierzył z jego kolegów, że on z tego wyjdzie, że będzie można z tego wyjść. Efezjan 4:2. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Szczególnie dotyczy to ludzi, z którymi przebywamy na co dzień. A tutaj zaczynają się od naszych małżeństw, naszych rodzin, od naszej obecności w zborze, w sąsiedztwie czy w pracy. Bo jeżeli idzie wszystko gładko i dobrze, bez trudności, no to jest okej, tak? Ale gdy wynikają dwa zdania, złośliwość, czy głupota jakoś, czy zaniedbania ze strony drugich, co wtedy? No wtedy zaczyna iskrzeć, tak? Czy grzmieć zaczyna wtedy, wtedy się rozpęta burza. I w takich sytuacjach właśnie należy zastosować tę zasadę. Cierpliwość, łagodność, zrozumienie z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością znoście jedni drugich w miłości. Jak nie potrafisz nieść, no to chociaż zacznij znosić to i proś Boga, żeby to nie było tylko znoszeniem, żeby ci nie było to ciężko, ale żebyś mógł to robić z radością, żebyś brał na siebie te brzemiona innych. Kolejna zasada, chociażby z Bożego Słowa, i to tak by można było dużo, bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił. Wzajemnie odpuszczając. To znaczy, że co? Nie tylko ten drugi przewinił, ale i temu pierwszemu często się to zdarza. Tak? To znaczy, że ja też potrzebuję. I najprostszym sposobem wtedy, co jest? Przebaczenie. Prośba o przebaczenie tego drugiego. To dużo łatwiejsze niż potem procesy sądowe latami, które trwają i się nie kończą. A często ludzie do tego chodzą. Ale teraz jeszcze do trudniejszego Bożego Słowa dotknę. Zobaczcie, list do Filipian, 2:3. I nie czyńcie nic z kutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Czy zgadzamy się z tym, że to jest Boże Słowo? Czy znamy to Boże Słowo? I to jest kolejna lekcja, kolejna zasada. Zobaczcie. Dużo trzeba posiadać pokory, aby tak o sobie rozumieć i tak okazywać to, że druga osoba jest ważniejsza i lepsza i mądrzejsza ode mnie. Ja w czasie udzielania ślubu młodym ludziom mówię do męża, bo najpierw mówię do żony, bo to bardziej jest o politycznie poprawne, że żony muszą uważać swoich mężów, że twój mąż jest ważniejszy w małżeństwie, żebyś o tym wiedziała. Gdy się zwracam do żony, no i tak wszyscy mężowie głowy podnoszą. A potem, gdy się zwracam do męża, mówię, słuchaj, pamiętaj, żebyś wiedział, że twoja żona jest ważniejsza, jest lepsza i że jest mądrzejsza od ciebie. Bo tak mówi Boże Słowo. Wow, to już, prawda? To już trochę inaczej to brzmi. No tak mówi Boże Słowo. Uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie, za mądrzejszych od siebie. Nie garćmy radą męża, czy żony, czy sąsiada, czy sąsiadki. Kto jest mądrzejszy od nas? Kto jest mądrzejszy ode mnie dziś? Przecież ja jestem najmądrzejszy. Wow. Panie Boże, przebacz. Kochani, chcę wam powiedzieć, że jesteście wspaniali, pięknie wyglądacie, piękniej ode mnie. Aż wam zazdroszczę, to jesteście mądrzejsi ode mnie. Jestem dumny z was i cieszę się, że jesteście na tyle pokorni, że chcecie mnie słuchać. To jeszcze może co? Dacie radę jeszcze wytrzymać ze dwie wskazówki? Efezjan 5:21. Ulegajcie jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Jeszcze trudniejszy tekst. To jest szeroki temat. A szczególnie, gdy się pojawia różnica zdań. Należy wtedy ustąpić, nawet ze szkodą dla mnie, gdyby miał stracić. Chodzi o to, żeby nie doszło do zranienia tej drugiej osoby, żeby nie zerwały się dobre relacje. Kiedyś mówiłem, co z tego, że masz rację, jak tracisz relacje? Co jest ważniejsze dla ciebie, czy rację, czy relacje? Nam, chrześcijanom, przede wszystkim chodzi o relacje. I mamy być wzorem w tych relacjach, bo w jaki sposób ludzie się nawrócą? W tym nowym przykazaniu, które Pan Jezus Chrystus mówi, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, a wtedy poznają, że jesteście dziećmi moimi. No kiedy poznają? Po naszych relacjach, jakie mamy. Nie dlatego, że mamy rację, ale po tym, że mamy relacje. Ale też mogą wyniknąć całkiem inne okoliczności i dlatego też mamy receptę. W liście do Tesaloniczan 5:11. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Napominajcie się nawzajem. No to bardzo łatwo z tej części może korzystamy, prawda? I to może aż za często, może z nawiązką, w zamian za jakieś inne zaniedbania. Ale tu pisze, napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Czyli te napominanie nasze, co ma zrobić, przynieść zbudowanie dla tej drugiej osoby. Ale Biblia mówi, upominajcie, czyli to napomnienie jest potrzebne dla tego drugiego, ale to należy czynić w miłości, w łagodności, z troską, aby danej osobie pomóc, aby ją pozyskać. To powinno wnieść zbudowanie i zachętę do tej drugiej osoby, a nie jakąś krytykę czy potępienie, żeby ona po takiej duszpasterskiej rozmowie nie czuła się potępiona, tylko zachęcona, żeby mogła wstać. Baczmy, przyglądajmy się jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i do dobrych uczynków. Hebrajczyków 10:24. W praktycznym życiu nagminnym zjawiskiem jest, gdzie ludzie biorą sobie wzorce z innych ludzi, ale w złym znaczeniu. My mamy patrzeć, przyglądać się jedni drugim, ale w celu pobudzenia się do dobrych uczynków, do dobrych rzeczy. A jak jest z modą? Ja teraz będę musiał się ubierać jak wasz pastor, bez krawata przyjadę. Jestem jedyny w krawacie tutaj dzisiaj, zobaczcie. Jak jest z modą? Jak jest z zachłannością? Jak jest z korzystaniem ze złych rzeczy, których naśladujemy, prawda, często? Zamiast patrzymy po to, żebym do dobrych rzeczy został zachęcony, a nie do jakiejś zachłanności. Boże Słowo dlatego przestrzega, żeby unikać takich zasady, a żeby pobudzać się do dobrych uczynków swoją godną postawą. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich. Jakub mówi. To jest wspaniała rzecz. Wyznawajcie grzechy jedni drugim. Co to znaczy? Ja moje grzechy wyznaję dla mojego brata i módlcie się jedni za drugich, po to, żeby on modlił się za mnie. Czyli czyje grzechy ja wyznaję? Moje grzechy. Nie cudze grzechy wyznaję komu, jaki ktoś jest. Nie wypominam pastorze, żebyś to wiedział. Musimy się modlić o tą siostrę, bo ta siostra tam tak i tak się zachowała. To nie jest biblijne zasady. Dopóki nie poszedłeś porozmawiać z tą siostrą, sam na sam nie masz prawa iść do pastora. Wow, no tak uczy Pan Jezus Chrystus. Jeżeli widzi, że twój brat grzeszy, upadł, idź do niego sam na sam. Rozmawiaj z nim, módlcie się, a jeżeli nie usłucha ciebie, wtedy weź świadka. A jak nie usłucha, to wtedy pójdź do pastora. Daj spokój pastorowi, bo tak uczy Boże Słowo. A wtedy pastor odpowiednio na to zareaguje. Wyznawiajcie grzechy i módlcie się jedni za drugich. Jak niechętnie wyznajemy grzechy, nie swoje. Swoje chętnie wyznajemy, tak? My chrześcijanie chętnie wyznajemy swoje? Odwrotnie, zobaczcie. My swoich grzechów nie wyznajemy, najczęściej innych, po to, bo wtedy my się troszkę chcemy lepiej poczuć, no tak. On jest taki i taki, a ja taki nie jestem. Zobaczcie, jak diabeł łapie nas w takie grube sidła. I często nasz chrześcijan. Dlatego jesteśmy zachęcani do tego, aby modlić się jedni za drugich. Jest wiele miejsc w Biblii, które zachęca do tego, abyśmy się modlili nawet za wszystkich ludzi. Tam pisze i za królów, i za przełożonych, i tak dalej, i tak dalej. Ważne jest, abyśmy w modlitwie bojowali jeden o drugiego dla ich dobra oraz o ich zbawienie. Co zrobić z tymi ciężarami, z tymi grzechami, które mamy nosić na siebie? Jeszcze bym musiał wspomnieć, ale nie chcę ostatnio, to jest na temat gościnności. Jedni drugich, prawda, udzielajcie gościnności bez szemrania. Okazuje się, że ta cecha umiera naturalną cechą dzisiaj, prawda? Naturalną śmiercią. A wiem, jak jest gościnnością. Musimy być wzorem dla tym. Ja zachęcam moją żonę i dla was zachęty powiem, że na przykład u nas niedziela tak wygląda, że przy stole zawsze jest 12 osób, prawda? I chyba, że wzbór jest duży, no to czasem ponad rok niektórzy czekają, żeby być u pastora na obiedzie. I mamy wspaniały, jest to wysiłek, bo wiem, że ona rano ma chór, o 5 rano staje, żeby zgotować obiad na 12, potem chór, potem próba, potem goście, no i tak od 5 do 5 jest kieraz, wiecie. Ale jaka to przyjemność, usiąść ze stołem potem. I potem jak ci ludzie się otwierają. No to jest nasza służba. Dlaczego to mówimy wszystko? Po to mówię, żebyśmy na koniec nabożeństwa mieli okazję pomodlić się o siebie. Żebyśmy się, bo my mamy takie pragnienie, słuchajcie, my mamy taką potrzebę pomagania jedni drugim. My mamy takie pragnienie. Niektórzy ludzie świeccy się wstydzą tego. Ale dzisiaj, kiedy te pragnienie masz i masz potwierdzenie Bożego Słowa, zacznij to realizować. Zobaczysz, jaką będziesz, ja mówię, frajdę miał, zadowolenie z tego, że jesteś chrześcijaninem. Jak będziesz dumnie chodził z tego powodu, a nie wstydził się, że jesteś chrześcijaninem. Ja pamiętam, jak się wstydziłem na początku, jak się nawracałem, że jestem chrześcijaninem. Nie wiem, czy wam mówiłem. Mieliśmy też takie pomieszczenie, że były dwa wejścia. Jedne było z ulicy Głównej, a jedne było przez ogródki działkowe. To jak myślicie, którymi ja drzwiami wchodziłem na początku? Co? No skąd siostra wie? Jaka ona mądra, zobacz, ona myśli moje zdanie. Kochani, wszyscy z tej samej gliny jesteśmy ulepieni. Ale dzisiaj, jeżeli widzisz potrzebę, masz taką potrzebę, a nie masz odwagi, to chętnie się pomodlimy o ciebie za to i żebyśmy to wprowadzili w czyn. Dziękuję ci, że mnie wysłuchaliście, pogoda już się robi, także już nie będę dłużej mówił, żeby czasu zabierać, może na wycieczki pojedziemy. Ale mam nadzieję, że Duch Święty pomoże nam być zachętą. Zobaczycie, co się będzie działo. Całkiem inaczej my się będziemy czuli i ludzie się wtedy szybciej zaczną nawracać, widząc, jak my żyjemy jako chrześcijanie. Niech was Bóg błogosławi. Jedni drugich brzemiona noście. Nosimy od dzisiaj, a nie znosimy jedni drugich, tak, żeby to nie było ciężarem. Amen?
Amen. Amen.